Od czasu do czasu pojawia się u mnie taki komentarz jak Przemka na kanale. Cytuję: najgorzej, kiedy chcesz się uczyć, a tutaj wchodzi nowy filmik. No to chyba, Przemku, nie jesteś sam. Jest nas tysiące. Oglądamy ten film zamiast robić to, co mieliśmy robić. Uczyć się, pracować, czytać, jeść obiad. Nie oszukujmy się, każdemu się to zdarza. Miej na ten przykład przy pisaniu scenariuszy regularnie. A tu komentarz, a tu nowość na YouTube, a tu coś. To wszystko sabotuje naszą produktywność. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Jeśli miałbym nieco skorygować Przemka, to powiedziałbym: najgorzej jest wtedy, gdy masz coś do zrobienia, ale masz absolutnie zero motywacji. Jak wtedy w ogóle wystartować? Jak zacząć pisać, mając klątwę białej kartki? Skąd wziąć siłę, by jednak wykonać dzisiaj coś, co ma znaczenie? To i więcej w moich 7 sztuczkach na zerową motywację. Chyba najzgrabniejszą odpowiedzią na to wszystko byłoby: nie walcz ze sobą. Jak teraz nie możesz, odpuść. Ale to z reguły nie jest dobra odpowiedź. Niestety na drodze stoją terminy. Nie możesz bez końca odkładać uczenia się na trudny egzamin na uczelni. Nie możesz odkładać napisania swojego CV albo rozpisania założeń ważnego projektu, który obiecałeś swoim znajomym już pół roku temu. Prokrastynacja ma swoje nieprzyjemne konsekwencje. Zresztą oprócz rzeczy, na które kończy się nam deadline, dochodzą rzeczy, które wynikają z naszych ambicji, są naszymi nowymi ciekawymi pomysłami na siebie, na przykład uczenie się nowego języka, podniesienie swoich kompetencji, na przykład poprzez kurs. A jak już jesteśmy przy kompetencjach, kursach i prokrastynacji, to nie wypada nie wspomnieć o moim kursie Pożegnaj prokrastynację 12 kroków produktywności. To kurs online oraz audiobook do kupienia z atrakcyjnym rabatem dla widzów kanału z linku w opisie. Zapraszam. Tak więc mamy 3 stany. Kiedy mamy coś na termin, ale nie możemy się za to zabrać, kiedy mamy rzeczy ważne do zrobienia, ale nasza motywacja jest równa zero, oraz kiedy mamy ambicje na coś nowego w życiu, ale podjęcie pierwszego kroku prokrastynujemy w nieskończoność. Spójrzmy więc na to, jak to naprawić. Jeśli się zastanowimy, to odkryjemy, że mamy długoterminowe rozwiązania i krótkoterminowe. Długoterminowe je dość łatwo nazwać, ale znacząco trudniej zrealizować. To zestaw zdrowych nawyków, eliminacja złych nawyków, ćwiczenie własnej silnej woli, to odpowiednia sztuka planowania, dbanie o swoje zdrowie i równowagę psychiczną, świadomość własnych ograniczeń, jednym słowem składowe, które pomogą Ci rozwiązać problem braku motywacji w długim okresie. Będą to bardzo przydatne cechy niemal w każdej dziedzinie życia, nie tylko w szukaniu motywacji. Bardziej w tym kontekście zagadkowe są rozwiązania krótkoterminowe, takie drobne, małe haki, rzeczy, którymi możemy w jakiś sposób przekonać się do określonej pracy. Zresztą te doraźne triki są potrzebne. Dlaczego? Bo masz przecież coś do zrobienia na jutro albo na pojutrze i nie wykształcisz całej nowej kultury bycia lepszą osobą od tak. Wszystkie 7 trików testowałem samodzielnie. One działają. Używam niektórych do dzisiaj. Lecimy. Pierwszy trik. Wstań od tego, co masz robić, i zmień otoczenie. Najlepiej pójść na spacer. Jest istotna psychologiczna zasada stojąca za wychodzeniem poza dom. Gdy to robisz, to mentalnie niejako zamykasz jeden rozdział, robisz przerwę, taką realną, porównywalną ze spaniem. Gdy wchodzisz z powrotem, realnie nic się nie zmienia, ale minęła godzina. W praktyce umysł niejako formalnie znowu zmienił otoczenie na świeże i nowe i jest gotowy do ponownego zaadaptowania się. Wówczas możesz na świeżo spojrzeć na to, co miałeś zrobić, a gra czy inny YouTube, do którego cię ciągnęło, prawdopodobnie nie będzie już tak kuszący. Czyli taki prosty rytuał wyjścia i wejścia na nowo ze świeżą głową jest bardzo przydatny. Nie zaszkodzi też w tej przerwie odrobina więcej ruchu. Wówczas będziesz również bardziej pobudzony, a umysł dotleniony i gotowy na lepsze zadania. Drugi trik. Jeśli możesz, wyłącz internet. W sensie nie zamknij przeglądarkę. Dosłownie odłącz router. Niech Wi-Fi nie hula po mieszkaniu. Zrób tryb samolotowy w telefonie. To w ogóle bardzo ciekawy eksperyment w czasach, gdy niemal każdy z nas jest cały czas online. Spróbuj usiąść przed komputerem z odłączonym internetem, zupełnie bez połączenia. Okaże się, że tracisz jakiś ocean rzeczy do robienia. Zostaje on niedostępny. Za szybą. To bardzo pomaga mi przy pisaniu. Jeśli korzystam z fizycznej książki do scenariuszy, a często tak jest, to robię tak. Przed pisaniem otwieram sobie w przeglądarce potrzebne badania, cytaty i dosłownie wyłączam router. Mam wtedy wszystko pod ręką, a równocześnie mogę pisać. Nawet nie zliczę, ile razy, jak taki głupi odruch w przeglądarce, klikam na plusik u góry, nowa zakładka i wpisuję face albo inny adres, by przekonać się, kurczę, jestem offline. Łapię się na tym, tego druk Pawłowa, kompletnie nad nim nie panuję. Chyba, że nie mam internetu, zaraz potem się koryguję i wracam do pracy. Trzeci trik, zmień miejsce pracy. Jeśli pracujesz przy użyciu komputera lub używasz książek i robisz notatki, zmień miejsce, w którym się uczysz i pracujesz. I nie myślę nawet o tym, by dźwignąć się z łóżka i usiąść przy biurku. Myślę raczej o wyjściu do kawiarni, do miejsca publicznego. W miejscu o obniżonej prywatności mniej będzie nas kusiło, by włączyć ulubioną grę, oglądnąć głupi filmik. Będziemy trochę wdepnięci w taki standard, że skoro jestem wśród ludzi, to wypada wyglądać choć trochę przyzwoicie. Zanim się obejrzysz, minie kilka godzin, a ty będziesz miał przynajmniej część pracy zrobionej. Czwarty trik. Wybierz jedną rzecz, którą będziesz robić. Z mojego doświadczenia i maksymy, żeby robić jedną ważną rzecz w dniu, choćby przysłowiowe skały srały, kluczem jest, by umiejętnie wybrać konkretne zadanie do realizacji na dziś, na dany czas, w którym chcesz pracować. Jeśli będzie to licencjat czy magisterka, niech to będzie najbliższe 10 stron albo dogłębna analiza skomplikowanego badania, które przyda ci się przy pisaniu. Zresztą są różne praktyki, na przykład, żeby wypisywać sobie na dzień 5 rzeczy do zrobienia, albo żeby mieć długą listę rzeczy to do, albo żeby, jak polecam w moim kursie prokrastynacji, pracować z tablicą Kanban. Nieistotne, jaką praktykę gromadzenia i przetwarzania zadań masz, w tym momencie musisz podjąć wyraźną decyzję. Robię tą jedną rzecz wraz z jej konsekwencjami. To oznacza, że na przykład jeśli zdecydowałem się, że piszę magisterkę, to w żadnym wypadku równocześnie nie załatwiam jakiejś towarzyskiej sprawy na Messengerze oraz nie sprawdzam przepisów na kolację na dzisiaj oraz nie przeglądam nowego filmu na moim ulubionym kanale na YouTube. W taki sposób będziesz sabotować swoje postanowienie. Jedna rzecz robisz, choćby była trudna, ale im dłużej będziesz ją robić, tym stanie się przyjemniejsza, a progres zauważalny. Tą jedną rzecz możesz wypisać na kartce, przykleić w widocznym miejscu, zaakcentować sobie. Robię tą jedną rzecz. Oczywiście inne porady z listy wydatnie pomogą w skupieniu się właśnie na tym. Piąty trik. Ogranicz bałagan, likwidując tak zwany szum tła. To bardzo specyficzna koncepcja, którą zaczerpnąłem z Getting Things Done Davida Allena i którą też rozszerzam w moim kursie Pożegnaj prokrastynację. Co to tak naprawdę oznacza posprzątać i ograniczyć szum tła? W klasycznym rozumieniu porządek to optymalne ułożenie niezbędnych do pracy elementów w taki sposób, by był do nich ciągły i niezakłócony dostęp. Ale równocześnie jest to eliminacja z otoczenia rzeczy zbędnych do pracy. No ale dobra, wyjaśnię, czym ten szum tła jest, bo to bardzo specyficzna rzecz. Każdy człowiek ma coś takiego, co nazywa się widzeniem peryferyjnym. To znaczy, że jeśli oglądasz ten film na przykład na smartfonie albo na ekranie monitora, to nawet jak skupisz się na jakimś punkcie na ekranie, to gdy o tym pomyślisz, zdasz sobie sprawę, że na peryferiach widzisz to, co obok monitora czy telefonu. Widzisz tło. Rejestrujesz. Widzenie peryferyjne właśnie na tym polega. Oczy rejestrują, umysł na podświadomym poziomie rejestruje, ale świadomość z reguły to ignoruje. Problem polega na tym, że gdy na peryferiach dużo się dzieje, jest nieład, nieporządek, wówczas niezależnie od tego, jak bardzo skupimy się na punkcie centralnym, będziemy się odrobinę bardziej męczyć. Więc nie chodzi nawet o to, żeby znaleźć optimum porządku i braku przeszkadzajek. Chodzi o to, żeby na peryferiach naszego wzroku był po prostu satysfakcjonujący ład. Bo czy tego chcemy, czy nie, nasze oczy i mózg to rejestrują i będą się męczyć. Szósty trik. Pokonaj białą kartkę, pisząc jedną konkretną rzecz. Często jak masz coś zrobić i jest to praca intelektualna, która wymaga pisania, to natrafiasz na tak zwaną klątwę białej kartki. Mam więc trik na to, którego nauczyłem się kiedyś na kursie edytorskim. Trik bardzo przydatny. Opiera się on na tym, że pisanie jest niemal tożsame z myśleniem. W sensie, jeśli piszemy, to automatycznie zaczynamy myśleć. A jak zaczynamy myśleć, to jak w starym maluchu odpalamy silnik kreatywności. Biała kartka ma kilka powodów, m.in. ten, że chcemy, by pierwsze zdanie miało już znaczenie, coś przekazywało, było ważne, dobre, akapit idealny, a potem już z górki. Metoda, jaką proponuję, to gdy męczysz się nad białą kartką, zacznij pisać coś zupełnie na inny temat. To jest konkretne. Spróbuj opisać swoimi słowami treść ostatniej książki, jaką czytałeś. Pisz po prostu, książka ta i ta jest o tym i o tamtym. Staraj się nie myśleć zbytnio, pierwsze skojarzenia bez wydatnych detali. Potem weź drugą kartkę i napisz. Jednak po zastanowieniu się, treść tej książki dotyczy tak naprawdę jeszcze tego, a to napisałem zbyt w uproszczony sposób i ta treść jest bardzo zniuansowana. I teraz postaraj się pogłębić tę analizę na parę zdań. I gdy już zbliżasz się do końca, użyj takiego zdania. Ale tak naprawdę to chciałem zacząć trzeci rozdział mojej pracy licencjackiej, który ma być na podobny temat. Otóż w tym temacie chodzi o to, że i zaczynamy pisać już ze swojej pracy. I teraz popatrz, jaki masz rezultat. Chrzanić wstęp. Napiszesz go na nowo na końcu twojego pisania. Chodzi o to, by wejść w tekst, zacząć pisać. Często tak mam, że piszę niejako od środka, od mięsa, a wstęp zostawiam sobie, gdy już wiem, jak wygląda całość. A to jest trik, który pomaga ci przejść właśnie ten trudny wstęp. Zaczynasz pisać od mięsa, a potem do wstępu jeszcze raz wracasz na samym końcu. Siódmy trik. Opracuj system wsparcia z partnerem. To będzie taki trik dla osób, które czasem czują się, że wolałyby zamiast być panem swojego losu, sterem, żeglarzem i okrętem, być małym trybikiem, któremu każe się robić proste rzeczy. Zresztą, im bardziej na przykład zmęczeni jesteśmy albo zniechęceni danym zadaniem, to bycie takim luźno pracującym freelancerem albo studentem decydującym swobodnie o swoim czasie, może to być destrukcyjne dla twoich planów. Bo nigdy się nie zmusisz, by robić to, co sprawia ci dyskomfort. Ale przecież dla większości z nas często w pracy trzeba robić rzeczy, które są przedmiotem naszej pracy i które często też są dyskomfortem. To konieczność, od której mamy płacone, to wynik relacji mojej z moim pracodawcą. To pracodawca często mówi nam, co mam robić. Mówienie, co masz robić, ma jedną ważną rzecz. Mentalnie ściąga część odpowiedzialności za rezultat. W sensie, zawsze możesz powiedzieć, on mi kazał to zrobić, to mój szef, ja tylko wykonywałem polecenia. I tak często jest. Ta relacja, że im mniejsza odpowiedzialność, tym mniejsza płaca jest z reguły prawdziwa. Choć w nawiasie mówiąc, nie dotyczy ona choćby profesjonalnych strażaków czy służby zdrowia. Czasem po prostu będziemy mieli dzień, gdy ta odpowiedzialność nas będzie przerastała. I lepiej by było, gdyby ktoś z batem stanął nad nami, pokazał palcem, zrób to i to i zaraportuj, jak będzie gotowe. Dlatego też, jeśli masz wspierającego partnera, a mam nadzieję, że masz, lub choćby uważnego rodzica lub dbającego o ciebie przyjaciela, to omów się z nim na takie coś. W sensie, porozmawiajcie uczciwie o tym, co musisz zrobić. Masz do napisania magisterkę, codziennie po 5 stron. Umówcie się, że jeśli będziesz mieć słabszy dzień, poprosisz go o wsparcie. Wtedy on przyjdzie. Pogadacie o przedmiocie problemu, o rozproszeniu. Może rozmowa odświeży twój umysł, poprawi humor, a twój przyjaciel powie ci, no, że czeka na tych 5 stron i wtedy po tym idziecie na piwko. To bardzo przyjazny układ. Lepiej więc nie rozczarowywać swoich przyjaciół. Ta ekstra presja, ale i nagroda może być akurat tym, czego potrzebujesz. Z każdego z tych 7 trików korzystam lub korzystałem. Mam kilka wyrobionych nawyków, na przykład nie miewam już klątwy białej kartki, ale muszę regularnie odcinać się od internetu do tej pory. Nigdy nie wyrobiłem sobie tak żelaznej dyscypliny w tym aspekcie. Życzę ci samych sukcesów. A na tą chwilę dziękuję ci za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny.